Witam. To jest kolejny odcinek Business Focus, a dzisiaj temat, który na pewno interesuje większość z Państwa, to znaczy temat rynku nieruchomości i potencjalnego wpływu na rynek nieruchomości obecnego kryzysu związanego z koronawirusem. Będę dzisiaj rozmawiał z moim gościem przede wszystkim o tym, czy mieszkania mogą być tańsze, jak już epidemia się skończy. Moim gościem jest dzisiaj Marcin Krasoń, ekspert rynku nieruchomości Obido.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
Marcin, bardzo dziękuję, że jesteś z nami. To po pierwsze. Po drugie, widzę i mam nadzieję, że w dobrym zdrowiu.
Na razie tak, oby tak dalej.
Świetnie, oby tak dalej, dokładnie. Marcin, zdrowie zdrowiem i o to przede wszystkim teraz wszyscy dbamy i staramy się o tym myśleć. Natomiast na pewno większość z nas z tyłu głowy ma myślenie typowo finansowe i zadaje sobie pytanie, jak krajobraz naszego kraju gospodarczy i finansowy będzie wyglądał, jak epidemia się skończy. Ty od wielu lat zajmujesz się rynkiem nieruchomości, śledzisz to, jak ten rynek działa, jak reaguje na różnego rodzaju kryzysy. Pewnie takiego kryzysu, który może również mieć wpływ bardzo silny na rynek nieruchomości, w swoim całym życiu, może nie tylko zawodowym, jeszcze nie widziałeś. Mylę się?
No, to jest o tyle ciekawa sytuacja z tym, co teraz obserwujemy, że mówimy nie o takim kryzysie dotyczącym, jak na przykład kilkanaście lat temu, rynków finansowych, tylko o możliwym kryzysie, który dotknie absolutnie każdej branży i każdej dziedziny naszego życia. Przy czym cały czas tutaj gdybamy, dlatego że jak na razie to nie wiemy, jaka będzie skala tego wszystkiego. Wszystko zależy od tego, jak sytuacja się rozwinie, jak długo będzie trwał taki stan zagrożenia epidemicznego, jakie będą ograniczenia w przemieszczaniu się, wykonywaniu pracy i tak dalej, i jak długo one potrwają. No to jest, głównie mamy w tym momencie pytania, co w tej sytuacji raczej oczywiste, bardzo mało jest odpowiedzi. Rynek nieruchomości jest o tyle specyficzny, że działa mocno inaczej niż na przykład giełda. Giełda jest dużo bardziej płynna. Tutaj rzeczy dzieją się z dnia na dzień. Możliwe są spadki o kilkanaście procent, co pokazał WIG20 w ciągu jednego dnia, a w ciągu paru dni giełda może spaść nawet o połowę. W przypadku cen mieszkań jest zupełnie inaczej. Tutaj płynność jest dużo niższa. Inwestorzy decyzje podejmują dużo spokojniej, dużo wolniej i te decyzje realizują się też wolniej. Dużo umów jest już podpisanych i zostaną one prawdopodobnie wykonane zgodnie z zapisami, z cenami, które są w tychże umowach. To dotyczy zarówno rynku pierwotnego, jak i wtórnego. A co będzie dalej? No to właśnie nie wiadomo, w zależności od tego, jakie będą ograniczenia, jak sytuacja się rozwinie, jak będzie wyglądała. Bo na dzień dzisiejszy, obserwując rynek nieruchomości, możemy opisywać go trzy jego filary. To jest rynek najmu, rynek sprzedaży wtórnej i rynek sprzedaży pierwotnej.
Tak jest.
Z tych trzech filarów najlepiej w obecnej sytuacji radzi sobie rynek pierwotny z bardzo prostego powodu. Kupujący są przyzwyczajeni do tego, że mieszkanie od dewelopera kupują na etapie budowy. No tak działa polski rynek, to jest jego specyfika. Zatem kupno na podstawie spaceru 3D, wirtualnego spaceru, planu mieszkania, wizualizacji i tak dalej, jest oczywiste, normalne dla Polaka. Deweloperzy bardzo szybko przenieśli biura sprzedaży do online'u. W tej chwili duża część biur sprzedaży jest, fizycznych biur sprzedaży jest zamknięta, ale to wszystko działa w internecie. Można ze sprzedawcą porozmawiać, on na ekranie pokaże nam dokładnie to samo, co pokazałby w biurze sprzedaży i wszystko, mieszkania można wyszukiwać, można całość procesu popychać do przodu. Są pewne utrudnienia, jeśli chodzi o urzędy i notariuszy, bo część notariuszy zamknęła swoje kancelarie, ale w dużych miastach szczególnie są kancelarie, które działają, szczególnie te, które współpracują z deweloperami, bo to jest dla nich po prostu ogromny biznes. Taka kancelaria się nie zamyka. Natomiast trochę gorzej jest na rynku wtórnym i na rynku najmu, dlatego że tutaj wszyscy są przyzwyczajeni do tego, że zanim dojdzie do transakcji, no to dochodzi do kilku spotkań. Oglądamy mieszkania, żeby je kupić, tak? Chodzimy do nich, spotykamy się z ludźmi. W momencie, w którym jakiekolwiek spotkania są odradzane, nie za bardzo można w ogóle z domu wychodzić, no to nic dziwnego, że jest przestój. Ten przestój oczywiście jest momentem, w którym może dojść do jakichś wdrożenia jakichś nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Wiem, że niektóre portale przygotowują dla agentów nieruchomości na przykład kamery 360 stopni, żeby takie osoby mogły prezentować mieszkanie bez spotkania fizycznego z drugą stroną. I to jest być może moment, kiedy rynek mieszkaniowy wykorzysta kryzys do tego, żeby wdrożyć jakieś nowoczesne rozwiązania. To samo może dotyczyć bankowości. Dziś jest tak, że nie możemy zaciągnąć kredytu hipotecznego zdalnie, ale być może to jest moment, kiedy można to rozwiązanie wdrożyć, bo to technologicznie nie jest problem, tylko trzeba chcieć zmienić, powiedzmy, prawo. Na przykład podpisanie każdej umowy nienotarialnej online jest dziś bezproblemowo możliwe. Chcąc kupić nowe mieszkanie od dewelopera, możemy podpisać umowę rezerwacyjną zdalnie. Można podpisać umowę najmu zdalnie. Ona będzie ważna, tak, w świetle prawa. Więc da się to wszystko zrobić, tylko no, trzeba chcieć, potrzeba jakiegoś impulsu i być może będzie to moment, kiedy rynek takiego impulsu dostanie. To pytanie, które się najczęściej pojawia, to jest co z cenami mieszkań, no bo wiadomo, każdy chciałby wiedzieć, ktoś, kto chciałby kupić mieszkanie, liczy oczywiście na jak największy spadek, ktoś, kto chciałby sprzedać, liczy na to, że ceny co najwyżej spadną troszeczkę albo wręcz w ogóle. Oczywiście nikt odpowiedzi na to pytanie nie zna, bo jak się przyglądam różnym opiniom, to nie brakuje takich, które mówią, że nie ma zbyt wiele miejsca do spadku i to jest co najwyżej kilka procent, ale słyszałem też takie, że ceny mieszkań spadną o 30 albo 40%. Ja uważam, że nie jesteśmy w stanie dziś odpowiedzieć, dlatego że cały czas oglądamy to, co się dzieje na bieżąco i to ma wpływ na rynek. I dopiero kiedy sytuacja się uspokoi, wszystkie ograniczenia się skończą, będzie można już jakoś na ten rynek spojrzeć, no to wtedy dopiero się dowiemy, jak to w dłuższej perspektywie wygląda, dlatego że rynek mieszkaniowy powinno się oglądać z jak najszerszej perspektywy. Oczywistym jest, że w marcu, który już się właściwie kończy, będziemy mieli spory spadek obrotów. No to jest pewne, bo duża część osób została w domu. Ale co się stanie z cenami, tego nie wiemy. Obserwując cenniki deweloperów, bo z nimi jako OBIDO mamy na co dzień do czynienia, na razie nie widać jakichś ruchów w żadną stronę. Są deweloperzy, którzy regularnie, nawet kilka razy w tygodniu zmieniają ceny, bo zawsze tak robili, mają taką strategię, prawdopodobnie testują po prostu reakcje kupujących. Natomiast jakichś spadków wielkich nie ma, więc pozostaje po prostu czekać i obserwować. Z tego, co rozmawiamy z naszymi użytkownikami, bo nasi konsultanci na bieżąco prowadzą wiele rozmów z osobami, które szukają mieszkań, to zdecydowana większość osób nie rezygnuje z zakupu mieszkania, ale na przykład wstrzymuje spotkania fizyczne, czyli nie odwiedzamy biur sprzedaży, bo też za bardzo się nie da, duża część z nich jest zamknięta. Albo też sam moment finalizacji transakcji przekłada do zakończenia takiego stanu zagrożenia, ale mieszkania szukają. Obserwując ruch na stronie, nie mamy żadnych spadków. Cały czas liczba analizowanych przez użytkowników ofert deweloperów tak naprawdę się nie zmienia, porównując na przykład do średnich z lutego czy stycznia. Więc ludzie w miarę spokojnie do tego podchodzą, bo też rynek nieruchomości tym się charakteryzuje. Tutaj nikt nie podejmuje decyzji z godziny na godzinę, tak jak na giełdzie czy na Forexie.
Marcin, przyjmując to założenie, które wydaje mi się bardzo realne, że rzeczywiście nie wiemy, jaka będzie skala w cudzysłowie zniszczeń, zwłaszcza w gospodarce po tej epidemii. Porozmawiajmy o kilku istotnych dla rynku nieruchomości kwestiach po prostu hipotetycznie, bo wiemy na pewno, co może się wydarzyć, w zależności oczywiście od długości trwania tej epidemii, z pieniędzmi ludzi, czy z oszczędnościami ludzi, które prawdopodobnie, zanim to wszystko się zaczęło, były przewidywane na to, żeby na przykład mieć wkład własny na mieszkanie, czy na jakiekolwiek inne wydatki związane z zakupem własnego lokum czy z wynajmem. Czy teraz, kiedy ta epidemia już trwa kilka tygodni, możliwe, że potrwa kolejne kilka i ludzie, którzy nie mają przychodów, nie pracują, nie zarabiają, będą zmuszeni wykorzystywać swoje oszczędności, czy twoim zdaniem może się stać tak, że za kilka miesięcy, możliwe, że w trzecim lub czwartym kwartale tego roku, będziemy widzieć spadek cen mieszkań, ponieważ deweloperzy będą musieli po prostu sprzedać fizycznie te mieszkania, a ludzi nie będzie absolutnie stać na ceny sprzed kryzysu. Jak to może się twoim zdaniem kształtować i czy Polska jest takim rynkiem, który dojrzał do tego, żeby deweloperzy po prostu zaakceptowali takie rozwiązania?
No, to oczywiście, jak już wspomnieliśmy wcześniej, to wszystko zależy, ale patrząc na sam rynek pierwotny, bo to jest coś, w czym się specjalizujemy i o czym mam największą wiedzę, to należy wziąć pod uwagę fakt, że w ostatnich kwartałach na rynku panowała dość spora przewaga popytu nad podażą. Więcej było chętnych na kupno mieszkania niż mieszkań na sprzedaż. W momencie, w którym spadnie popyt, bo to jest raczej pewne, nie znamy tylko skali tych spadków, bo część osób straciło pracę lub straci pracę i na pewno te osoby zrezygnują z zakupu mieszkania, no to jest jakby oczywiste. Teraz, kiedy spadnie ten popyt, w pewnym momencie dojdzie do zrównania z podażą i to jest moment, w którym ceny, powiedzmy, przestają rosnąć. W kolejnym etapie, kiedy spadnie jeszcze bardziej, może dojść do obniżek cen. Przy czym pamiętajmy, że rynek pierwotny jest trochę inny niż wtórny, bo duża część kosztów została już przez deweloperów poniesiona. Tak? Te mieszkania, które teraz są w sprzedaży, to tak, działki już są kupione za jakieś pieniądze, projekty zostały wykonane, prace już trwają i tak dalej. I to, gdzie jest pole do obniżek cen, to jest oczywiście kwestia marży, tak, rentowności danej inwestycji. No i wiadomo, że deweloperzy nie będą jakoś bardzo chętni do tego, żeby te ceny obniżać, bo nikt nie chce tracić po prostu na konkretnych projektach, to jest jasne, ale być może rynek ich do tego zmusi. Przy czym, no, tak jak mówię, to wszystko jest gdybanie i nie mamy zielonego pojęcia, jaka będzie skala tego problemu. Możliwe jest wiele scenariuszy, od takich, że rzeczywiście po kilku tygodniach sytuacja wróci do normy, okaże się, że gospodarka się odradza, że rząd jest w stanie jej pomóc i przedsiębiorcom pomóc i tak dalej. I wtedy myślę, będzie to po prostu kwestia uspokojenia na rynku, czyli na przykład ceny przestaną tak dynamicznie rosnąć. Bo pamiętajmy, że 2019 to były dwucyfrowe wzrosty cen na rynku mieszkaniowym, czyli bardzo duże jak na taki rynek, czyli ten wzrost ma z czego się kurczyć, tak? Może dojść do jakiegoś tam, powiedzmy, wypłaszczenia, gdybyśmy patrzyli na wykres. Ale możliwe są też gorsze scenariusze, takie, w których problemy trwają nie kilka tygodni jeszcze, a kilka miesięcy, przeciągają się i coraz więcej gałęzi gospodarki na tym traci, coraz więcej osób traci pracę, nie ma pieniędzy, no i wtedy jasne jest, że ten popyt spada jeszcze bardziej i wtedy dojdzie do obniżek cen. Przy czym ja nie czuję się tutaj jak kompetentny, żeby mówić, że to będzie obniżka o 5, 7 albo 17%, bo tego nie wie nikt, bo sytuacja jest na tyle nieprzewidywalna, że nie jesteśmy w stanie tego określić. Nie ma nawet w historii, powiedzmy, takich punktów, które moglibyśmy się przyjrzeć, jak się świat zachowywał w okresie tak poważnego kryzysu, który być może się zbliża. No bo wiadomo, kwestia takich pandemii, światowych epidemii, to są raczej lata dawniejsze niż te, które znamy z obserwacji najróżniejszych rynków, a szczególnie rynku polskiego, który jest w ogóle bardzo młody, jego historia to raptem kilkanaście lat, kiedy spojrzysz na rynek deweloperski. Także na dzisiejszą chwilę nie jesteśmy w stanie tak naprawdę dokładnie ocenić, możemy sobie jedynie trochę pogdybać i ja myślę, że najważniejsze jest w takiej sytuacji zachowanie spokoju i szukanie rozwiązań. Bo na pewne rzeczy mamy wpływ, na przykład na to, jak będziemy się zachowywać, jakie rozwiązania wdrożymy, a na pewne wpływu nie mamy, czyli na to, co się stanie globalnie, bo to warto powiedzieć, że ta sytuacja, z którą się teraz mierzymy, ona jest jakby zewnętrzna. To że pojawi się być może jakiś kryzys, będzie związany nie z zachowaniami, powiedzmy, uczestników rynku, tylko z czynnikiem zewnętrznym, bo na przykład jeżeli nie będzie można wychodzić w ogóle z domu, to wiadomo, że do żadnych transakcji dochodzić nie będzie, budowy staną i tak dalej. Więc to jest czynnik taki zupełnie z góry i zewnętrzny. Natomiast to, co możemy robić, no to próbować się do tego jakoś przygotować. I tutaj ważne jest, żeby pracować nad rozwiązaniami, które ułatwią pójście do przodu. Na przykład w tym momencie, jeśli chodzi o branżę mieszkaniową, to jest problem z pozwoleniami na budowę, dlatego że wszelkie urzędy pracują dużo wolniej, dużo trudniej jest otrzymać jakąkolwiek dokumentację, ponieważ nie ma wdrożonych rozwiązań, które pozwoliłyby na załatwienie tych spraw online. A to nie jest technologicznie duży problem, bo mamy ePUAP, mamy podpis cyfrowy i tak dalej. To wszystko można zrobić, no tylko trzeba działać, trzeba rozwiązywać problemy. Okazało się, że przedsiębiorstwa są w stanie sobie radzić z tymi ograniczeniami, bo sprzedaż do online bardzo szybko się przeniosła i to rzeczywiście działa, ale potrzeba, żeby gdzieś z zewnątrz to poszło, bo w tej chwili na przykład coraz większym problemem może być dostęp do notariuszy. Nie da się kupić mieszkania bez udziału notariusza. Jeżeli większość kancelarii się zamknie, w tej chwili to jeszcze jest, większość jeszcze jest otwarta, no to stanie rynek, tak? Bo fizycznie nie będzie w stanie pójść dalej. I teraz oczywiście część osób przeniesie transakcje na później. Po prostu zamiast kupić mieszkanie na początku kwietnia, kupią je na przykład w maju, kiedy się kancelarie otworzą. No ale część powie, że ja rezygnuję i to może być kłopot, więc warto pracować nad rozwiązaniami i po prostu spokojnie zastanawiać się, jak można pomóc, bo tak naprawdę no, oczywiście kryzys nie sprzyja nikomu, tak, poza jakimiś tam osobami, które grają na spadki, ale generalnie dla całej gospodarki, dla każdego z nas, przeciętnego Polaka, kryzys jest bardziej problemem niż dobrą wiadomością.
Marcin, i na koniec chciałem porozmawiać o liczbach, czyli o konkretach, bo jak dobrze powiedziałeś, no, nikt z nas nie ma kryształowej kuli, nie jesteśmy w stanie przewidzieć skali czy poziomu strat, które będą występować w gospodarce. Natomiast wiemy, że rok 2019, sprawdzałem sobie ostatnio dane Amron, zamknął się historycznie największą liczbą lokali i mieszkań, czy domów i mieszkań oddanych do użytkowania, to ponad 200 tysięcy. To, co ty powiedziałeś, czyli te dwucyfrowe wzrosty i w ogóle te ostatnie lata, to generalnie hossa na rynku nieruchomości, rosnące ceny za metr w tych dużych miastach, ale nie tylko. Jak teraz wygląda, jakbyśmy mogli tak w skrócie o tym powiedzieć, dla ludzi, którzy może wciąż jednak rozważają zakup mieszkania, mimo tej zaistniałej sytuacji, jak wygląda teraz kwestia cen za metr, jeśli chodzi o rynek pierwotny w tych większych miastach w Polsce?
No tak, to prawda, że 2019 był znowu takim rekordowym rokiem na całym rynku, czyli biorąc pod uwagę zarówno deweloperów, jak i budownictwo indywidualne, spółdzielcze i wszystkie pozostałe, oddano do użytkowania 207 tysięcy mieszkań, którzy lokali mieszkalnych, bo to są mieszkania i domy. I jest to wartość najwyższa od 1980 roku, czyli od czasów, kiedy no, był boom mieszkaniowy w Polsce w latach 70. Więc to jest no, historyczna wartość. Kolejna rzecz to jest rekordowa sprzedaż deweloperów. Dane firmy JLL pokazują, że w 2019 na tych największych rynkach sprzedano 65,5 tysiąca mieszkań, że deweloperzy sprzedali 65,5 tysiąca mieszkań, a to są tylko te największe rynki, czyli to rzeczywiście, to też jest rekordowa wartość. Zatem tutaj rzeczywiście mówimy o rekordach. Niestety dla kupujących rekordy były także po stronie cen. Mieszkania drożały i to w dwucyfrowym tempie, tak jak powiedziałem, średnio tam było 11-12% wzrostu rok do roku. W niektórych miastach było to nawet 15-18%. Przy czym warto zauważyć, że tak, kiedy spojrzymy na ceny nominalnie, czyli patrzymy na to na przykład, że w Warszawie średnia cena za metr kwadratowy nowego mieszkania to jest około 10,5 tysiąca złotych nominalnie, no to jest to rekordowa wartość. Ale jeżeli spojrzymy na to, jak w stosunku do lat 2006-2008, czyli poprzedniego tego okresu boomu mieszkaniowego, jak od tamtego czasu wzrosła zamożność Polaków, czyli średnie pensje, dostępność mieszkań i tak dalej, to okazuje się, że te mieszkania dziś nie są najdroższe. Czyli jakbyśmy przeliczyli to, ile zarabiamy, ile kosztują mieszkania, to możemy dziś kupić więcej niż w tamtym okresie. Czyli teoretycznie wtedy mieszkania były droższe, chociaż teraz wartości nominalne na to wskazują, że dziś tak jest. Trzeba brać to pod uwagę. Pod uwagę musimy także brać okoliczności zewnętrzne, takie jak to, że obniżono stopy procentowe. To jest pierwsze od paru lat obniżka. Stopy były już rekordowo niskie, a teraz są jeszcze niższe. I to jest czynnik, który przemawia za wzrostem cen mieszkań. Aczkolwiek pamiętajmy, że w obecnej sytuacji, pandemii, ewentualnego kryzysu i tak dalej, no te czynniki, które ciągną ceny w dół, będą oczywiście mocniejsze, no bo jeżeli ludzie nie będą mieli pracy albo będą mniej zarabiać, no to będą mniej skłonni do tego, żeby kupować mieszkanie. Oczywiście zawsze jest grupa ludzi, którzy mają dużo pieniędzy i oni zupełnie im to nie przeszkadza, że jest kryzys, bo ich będzie oczywiście na mieszkanie stać, no ale ta grupa to jest tylko część popytu. Nie wiadomo też, co się stanie z osobami, które kupują mieszkanie inwestycyjnie, szczególnie mam tutaj na myśli najem krótkoterminowy, bo jest to taka gałąź rynku mieszkaniowego, która dynamicznie się w Polsce rozwija. W ostatnich kilku kwartałach były tam naprawdę bardzo duży wzrost liczby takich osób, przy czym najem krótkoterminowy został zatrzymany w momencie, w którym jakby stanęła turystyka i stanęły wyjazdy biznesowe i tak dalej. Nikt z tego po prostu nie korzysta, więc część osób, które mają takie mieszkania, wprowadza je do najmu długoterminowego, część będzie próbowała sprzedać, co też jest znowu zagadka, bo nie wiadomo, kiedy to się odrodzi i jaki będzie miało wpływ na cały rynek, bo może być tak, że w konkretnych lokalizacjach, gdzie jest takich mieszkań na najem krótkoterminowy dużo, no to jeżeli połowa z nich trafi na rynek najmu długoterminowego, połowa na sprzedaż, no to i tu będziemy mieli znaczące obniżki cen, po prostu w określonej lokalizacji będzie dużo mieszkań, więc żeby je sprzedać, tudzież wynająć, właściciele będą obniżali ceny. Przy czym oczywiście znowu nie wiemy, jaka będzie skala tych obniżek. Więc niestety, jak już powiedziałem na początku, mam tutaj głównie pytania, a niestety nie odpowiedzi, bo rynek mieszkaniowy nie jest tak prosty jak giełda, kiedy widzimy, że dziś WIG spadł o 10%, a wczoraj wzrósł o 8% i możemy to bardzo łatwo policzyć. A tutaj nawet dostęp do danych jest utrudniony, bo to, co wiemy o cenach, no to są dane na przykład JLL-a albo Narodowego Banku Polskiego, które oczywiście pojawiają się z mniejszym lub większym, ale opóźnieniem. Pierwszy kwartał będzie podsumowany przez JLL pewnie pod koniec kwietnia, przez NBP to w ogóle chyba w czerwcu. No i to są dopiero wtedy coś widzimy na temat rynku. Bieżące obserwacje, czyli tak na przykład obserwujemy cenniki deweloperów, to też są oczywiście ceny ofertowe. Jeżeli ktoś kupuje mieszkanie, to zawsze próbuje negocjować, no i skali tych negocjacji nie znamy. Jeszcze inaczej jest na rynku wtórnym, gdzie będziemy przeglądać oferty na portalach, no to też znowu mamy ceny ofertowe, które często są w ogóle z kosmosu wywindowane, nie wiadomo jak wysoko, a do ceny transakcyjnej dochodzi, kiedy sprzedający i kupujący ustalą jakąś stawkę, więc też tego nie wiemy i niestety nie jesteśmy w stanie tak na bieżąco ocenić.
Marcin Krasoń, ekspert rynku nieruchomości portalu Obido.pl był moim gościem. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
I zdrowia oczywiście.
A
Państwa zapraszam na kolejne odcinki Biznes Focus i generalnie zachęcam do oglądania telewizji Comparik 24TV. Codziennie staramy się przybliżać Państwu sytuację makroekonomiczną, gospodarczą w Polsce związaną z kryzysem wywołanym przez koronawirusa. Szczególnie zachęcam do oglądania programu Biznes Focus, który teraz będzie prawdopodobnie aż do końca, kiedy wyjdziemy z tej epidemii, emitowany dwa razy w tygodniu, bo tematów jest na tyle dużo, że warto się nimi zajmować. Dziękuję i do zobaczenia.